najlepsze po pomorskie.
Patriotyzm Sierakowskich przejawiał się m.in. w gromadzeniu dzieł sztuki. Goszczono tu też Polaków odwiedzających Pomorze. Byli to Fryderyk Chopin, Stefan Żeromski, Józef Ignacy Kraszewski czy Jan Matejko, który namalował portret Sierakowskich. Dzięki staraniom muzealników udało się odtworzyć wnętrza. Jednak wiele cennych dzieł sztuki zaginęło lub nie udało się ich odzyskać. Dołączyłam do grupy zwiedzających, których oprowadzała kierowniczka Waplewskiego Muzeum, dr Dobromiła Rzyska-Laube.
Pałac był budowany jeszcze na dawnych murach założenia takiego obronnego, bo prace archeologiczne potwierdziły nam tu taką osadę Wolnego Prusa w XIII wieku i później Zamek Zawadzkich XVII wiek i rzeczywiście badania w piwnicach potwierdziły, że mury obecnych piwnic sięgają XVII wieku. Tak więc ten łącznik przeszedł do oranżerii, tam jak nazwa wskazuje, to było pomieszczenie, w którym hodowano rośliny egzotyczne. A w latach 20. Sierakowscy nadbudowali tę część centralną i tam utworzyli po prostu pokoje szkolne dla swoich dzieci i krewnych z rodziny Wańkowiczów. Tu proszę zobaczyć, na przykład mamy piękne drzewo genealogiczne. Gdy urządzaliśmy pałac, ponieważ nie mieliśmy funduszy na urządzenie, opieraliśmy się przede wszystkim na darach i depozytach. I sporo depozytów na przykład otrzymaliśmy właśnie od rodziny Dębińskich. I to jest pięknie malowane drzewo przez jednego z najbardziej znanych genealogów Polski powojennej, czyli Włodzimierza Dworzaczka, który także miał uzdolnienia plastyczne i sam to drzewo namalował. Teraz przechodzimy dalej do części reprezentacyjnej. No, jesteśmy w sali gdańskiej, czyli jednej z sal reprezentacyjnych. Jak Państwo popatrzą przed siebie w amfiladę, to widzimy właśnie pokoje bawialne. Tu jest sala gdańska, następnie bilardowa i sala biała, do których też dotrzemy. Sala gdańska była taką reprezentacyjną jadalnią, ale nie codzienną. Tutaj właśnie zachowały się też zdjęcia tuż przed wyjazdem Sierakowskich, którzy musieli już w 1929 roku opuścić ten majątek. I tutaj razem są sfotografowani też z rodziną Hełkowskich, dlatego że sąsiedni majątek należał do rodziny Donimirskich. Donimirska, która zresztą witała Paderewskiego w Poznaniu, wyszła za Hełkowskiego i oni także doznali tych trudów kryzysu gospodarczego 1929 roku, gdy musieli po prostu stąd uciekać. Niemcy po prostu wykorzystali tę sytuację, żeby wypowiedzieć im kredyty, a rzeczywiście wcześniej była taka sytuacja, że chcieli rozbudowywać majątki, wzięli bardzo duże kredyty. Wiem, że właśnie Hełkowski chciał rozbudowywać tutaj wielką świniarnię, no i po prostu, żeby nie być wsadzonym do więzienia, musieli po prostu uciekać. Sala gdańska ma najwięcej elementów zachowanych, oryginalnych, dlatego że całe szczęście, że tutaj był rzeczywiście ośrodek zarodowy po wojnie, gospodarstwo takie rolne, które bardzo dobrze prosperowało. Całe jak gdyby wnętrze zostały ogołocone, co zresztą głównie to jest zasługa Niemców, którzy wywieźli kolekcję obrazów i różne meble, ale akurat w tym pokoju jest kilka oryginalnych elementów, czyli proszę zobaczyć ten kominek z XVI wieku, wcześniej przypisywany warsztatowi van den Bloków, ale później nawet ten czas pochodzenia przesunięto na okres wcześniejszy i strop, który pochodzi z 1896 roku. Nawet gdzie się zachowała inskrypcja i wiemy, kto wykonał ten strop, była to jakaś grupa Norwegów, która także podobno była taką kapelą grającą, więc uzdolnieni i muzycznie, i artystycznie. Inne oryginalne elementy to są tylko drzwi wejściowe, które już są dosyć zniszczone, ale jeszcze są zachowane i prawdopodobnie klatka schodowa. A wszystko inne po prostu zniknęło, więc urządzaliśmy ten pałac, sięgając właśnie do zdjęć archiwalnych. Ale dzięki tym fotografiom mogliśmy identyfikować obiekty, które zostały zrabowane w czasie wojny. I szczęśliwie część tych obiektów udało się nam zidentyfikować. Jest około 20% zidentyfikowanych, co nie znaczy, że one wszystkie są w Waplewie, bo tutaj duża grupa jest obiektów obecnie prezentowanych w Widzynie. I niedługo podpiszemy umowę, żeby sprowadzić ten portret, który wisiał w tamtym miejscu, gdzie widzimy ratusz gdański, portret, który znajduje się w Białymstoku. Tak więc powoli będziemy zapełniać wnętrza, tak żeby pokazać to, co kiedyś tutaj było. Sala gdańska miała tę nazwę stąd, że meble i boazeria, którą Państwo tutaj widzą, były zachowane właśnie w stylu mebli gdańskich, nawiązując także do sieni gdańskich. I tutaj chodziło o to, żeby w pewien sposób jak gdyby zamanifestować swoją taką niezależność. Dlatego, że Gdańsk w okresie zaborów kojarzył się z niezależnością przez to, że miasto portowe, bogate, które mogło sprzeciwiać się królom albo im właśnie pożyczać pieniądze. Tak więc ten Gdańsk był takim symbolem i sierakowscy specjalnie sprowadzali także zabytkowe meble, na przykład stare szafy przerabiali na drzwi. Widać, że tutaj na przykład te skrzydła mają taką płycinę prostą dostawioną, tak żeby się dostosować do otworu drzwiowego. Boazeria została w czasie remontu 10 lat temu odtworzona na podstawie zachowanych oryginalnych. Natomiast te drzwi robiliśmy według fotografii po prostu, z tego, co się zachowało. I jeżeli nawiązać właśnie do tego manifestowania Gdańska jako niezależności, chodziło o to, żeby w pewien sposób pokazać zaborcom, Niemcom, że Polaków stać na to, żeby kolekcjonować sztukę, że oni się znają na dziełach sztuki. I była taka sytuacja, że jeden z gdańskich artystów, Luisy, który mieszkał w Gdańsku, był zaprzyjaźniony z Sierakowskimi, zdradził im tajemnicę, że na strychu w kościele mariackim wala się figura Madonny, jako że to kościół protestancki, no to nie będą kultu maryjnego kultywować. I dlatego Sierakowscy kupili za jakieś małe pieniądze tę figurę, sfotografowali ją, nagłośnili całą sprawę w takim czasopiśmie Kłosy. No i wtedy wielka awantura. Jak tak mogło się stać, że takie dzieło sztuki poszło w ręce Polaków, a oni mieli po prostu satysfakcję, że pokazali, że to właśnie Niemcy się nie znają na tym, co jest dobre. To były jakoś lata 80. XIX wieku. Zapraszam teraz do jadalni. I tutaj mamy właśnie jadalnię, która była codziennym pokojem spotkań. Od razu Państwa uprzedzam, jest niepoprawnie nakryty stół, ponieważ jeszcze żeśmy się nie dorobili wszystkich sprzętów do nakrycia na stół. I tutaj jest trochę pomieszane, bo jest nakrycie na obiad razem z zupą, a po środku jest przepiękna waza do ponczu. Zupy z ponczem nie łączono. Ale ponieważ to jest tak ładne, więc zawsze to tutaj trzymamy. Pokażę Państwu piękną chochlę, która została wykonana z kości słoniowej i ze srebra, które jest w środku złocone. Tak więc proszę potem się nie sugerować, żeby w ten sposób nakrywać stół. Tutaj, jak Państwo zobaczą na tamtej fotografii, nad tymi drzwiami wisiał wielki obraz. On był w długości 4 metrów. Proszę sobie wyobrazić, że taki kiedyś tutaj wisiał. I to nawiązuje właśnie do podróży szlacheckich. On prezentował wjazd jednego z krewnych Sierakowskich w 1732 roku, Józefa Sierakowskiego, tylko innego herbu, herbu Dołęga, który wjeżdżał jako poseł do Konstantynopola. Tam był określony jako do Carogrodu. Ten obraz zaginął, ale on właśnie świadczył też o osobności tego człowieka, bo on mógł sobie pozwolić na orszak, który był wymalowany na całym tym obrazie i wiemy to z opisów jednego z historyków sztuki, który tutaj był w 1912 roku i wszystko dokładnie opisał, więc mam nadzieję, że ten opis pozwoli nam kiedyś ten obraz gdzieś odnaleźć. Tutaj może tak możemy na zmianę wchodzić do kredensu, tylko zerknąć i wyjść. Proszę zobaczyć, to jest pomieszczenie, które było zawsze konieczne w pałacach, dlatego że w pałacu nigdy nie było kuchni. Ze względów bezpieczeństwa, tak żeby pożar się nie rozprzestrzenił po wnętrzach pałacowych, ze względu na zapachy, żeby zapachy kuchenne nie pozostawały w pałacu i ze względu właśnie na oszczędność, bo te zapachy trzeba było wywietrzyć, a zimą było tak zimno, że się nie wietrzyło. Tak więc kredens był potrzebny do tego, żeby wszystkie potrawy, które powstawały w kuchni, przenosić na półmiski, przelewać zupę do wazy i tutaj rzeczywiście służba to wszystko przygotowywała i tam proszę zobaczyć, na przykład jest taki talerz z otworem. Ten otwór był zatykany jakąś zatyczką i tam się wlewało wrzątek, dlatego że młodzież szlachecka nie miała prawa wstać od stołu, póki nie zjadła, a narzekanie, że jest zimne, nic nie dawało, bo talerz był ciepły, więc to były też metody właśnie wychowawcze, więc proszę się temu przyjrzeć.
Najlepsze bobomorskie.
Muzeum Tradycji Szlacheckiej czynne jest od wtorku do niedzieli. Warto poprosić o oprowadzanie.
Zapraszam wejść do sieni, tak? Proszę tutaj wchodzić do sieni.
Sień, jak wiele innych pomieszczeń, odtworzono na podstawie zdjęć.
Proszę, może tu przechodzić, żeby reszta osób się też zmieściła. Proszę Państwa, jesteśmy w sieni. Gdy rozpoczęliśmy remont i zastanawialiśmy się, jak urządzać pokoje, to było jedyne zdjęcie z tego pomieszczenia. Ono nam też bardzo dużo podpowiedziało. Podpowiedziało nam, w jaki sposób przygotować witraże. Nie wiedzieliśmy, jaka kolorystyka, ale w miarę dobrze trafiliśmy. Ułożyliśmy posadzkę na ziemi według tego wzoru, który tutaj też był widoczny. I to jest posadzka zrobiona już współcześnie, ale także z tego samego materiału, czyli z wapienia olandzkiego. To był materiał przywożony na statkach jako balast. Gdy z Polski płynęło zboże, drewno, skóry, no to musiał być statek znowu obciążony wracając, dlatego stosowano właśnie ten balast albo cegły, albo wapień olandzki. I stąd we wszystkich, jak Państwo przyjrzą się przecież kościołach gotyckich, wszędzie jest ten sam kamień, tylko on jest 2 razy większy, ma rozmiar zazwyczaj. Więc tutaj zastosowaliśmy współczesny wapień olandzki, ale później pokażę Państwu także te zachowane, tak zwane świadki, które zachowały się w pałacu. I to proszę zobaczyć, jak wiele fantazji miały dzieci sierakowskich, właziły na te drzwi, a potrafiły o wiele więcej. W pamiętnikach zachowały się opisy, że gdy odwiedzały jakąś kolejną ciotkę w jakimś pałacu, to pierwsze co robiły, właziły na dach pałacu, wciągając za sobą rowerki i psy. Więc rzeczywiście fantazji miały dużo, zresztą to potem procentowało w ich życiu późniejszym, w okresie, gdy musieli udać się na migrację w Maroku, dziewczyny prowadziły szkołę jeździecką, latały samolotami. Proszę Państwa, zapraszam teraz, może przejdźmy, czy tam jest grupa, która weszła już do bilardowej, czy nie? Chyba i tam jest wolne. Jeżeli jest wolne, to możemy przejść do sali bilardowej. I tutaj, proszę Państwa, jesteśmy w kolejnym pokoju reprezentacyjnym, czyli to są te pokoje bawialne utrzymane w anfiladzie. I w tym pokoju prawie wszystkie obrazy pochodzą stąd. Więc to jest to szczęście, że udało nam się je sprowadzić. Starałam się tak zawieszać, że gdy Państwo wchodzą z sieni, to widzą trochę lepsze portrety, a te trochę straszące są po drugiej stronie. Proszę sobie wyobrazić, jak tutaj po ciemku ktoś chodził ze świecą i zobaczył taką straszną babkę. No więc dobrze, że wisiała tak wysoko. Tam proszę zobaczyć, w rogu mamy portret Adama Potockiego z Krzeszowic i gdy nie jakiś czas temu tutaj zwiedzał wnętrza profesor Jacek Tylicki, od razu mi powiedział, ja wiem, kto go przekuł. Zobaczcie, jaką dziurę tam ma. To był bagnet sowiecki, dlatego że one miały kształt graniasty, dlatego uważam, że jeżeli kiedyś ten obraz pójdzie do konserwacji, nie pozwolę tej dziury zakryć, bo to jest świadek czasów i po prostu tego, co się wtedy działo. Natomiast poniżej na reprodukcji widzimy portret Marii z Potockich-Sierakowskiej i to był portret malowany przez Jana Matejkę, który tutaj był w 1877 roku. On Waplewo traktował jako taką swoją bazę wypadową do robienia studiów do obrazu pod Grunwaldem. Więc przez tydzień gościł u Sierakowskich. Na tyle spoufalone już potem były zażyłe ich kontakty, że zachował się taki list, kiedy Adam Sierakowski radzi Janowi Matejce, co zrobić na ból zęba. Więc rzeczywiście widać, że się przyjaźnili. Zapraszam teraz, proszę, do sali białej. Tu Państwu pokażę stare zdjęcie z 1896 roku, które było dla nas wzorem do urządzenia tej sali, dlatego że 30 lat później już mocno się zmieniło urządzenie tego wnętrza. Jeszcze wcześniej Państwu pokażę piękne zdjęcie, które świadczy o tym, że sala biała była traktowana też jako sala balowa. Tutaj dzieci uczyły się tańca. I następne zdjęcia, proszę zobaczyć. To nawiązuje do mody drugiej połowy XIX wieku, takiego tak zwanego zawieszenia tapetowego, gdy obrazy po prostu wisiały w trzech rzędach. I proszę sobie wyobrazić, w tej sali mamy obrazów 40. Kolekcja liczyła 460, tak więc możemy sobie wyobrazić, że w każdym pokoju w ten sposób były zawieszone obrazy. Tutaj prezentujemy piękny komplet mebli, który został nam podarowany przez rodzinę z Sopotu i one były mocno zniszczone, ale dzięki temu, że Urząd Marszałkowski dał nam dotację na ich renowację, mogliśmy scalić cały komplet, bo on był rozproszony po różnych kuzynkach, bo każda dostała coś, jakiś fotel albo kanapę, tak żeby to w rodzinie zostało, ale właśnie stwierdzili, że nam to przekażą, więc proszę zobaczyć, razem z tymi szyfonierami i także z lustrem, taki piękny komplet z trzeciej ćwierci XIX wieku. Natomiast jak się przyjrzymy tą obrazom, ta cała partia, to są obrazy przekazane nam przez Izabelę Sierakowską-Tomaszewską, która przekazywała partiami nam te obrazy pochodzące z kolekcji oraz prawie cały ten górny rząd, to są właśnie obrazy podarowane przez Izabelę. Obecnie mamy zidentyfikowanych właśnie te 20% i one są rozproszone nadal po 8 muzeach, więc będziemy powoli to wszystko wszystko scalać. I proszę zobaczyć, że też nie ma tutaj wyróżnionej żadnej ze szkół artystycznych, żadnego gatunku malarskiego. Tu jest po prostu jak gdyby reprezentacja najlepszych obrazów, tak żeby pokazać w miarę dobrą kolekcję. Ona nie była najwyższych lotów, ale była takim wyrazem mecenatu arystokratycznego. Bardzo proszę wchodzić także do sali rogowej. To jest sala, która została urządzona w miejscu, gdzie kiedyś była kaplica, ten czerwony pokój z obiciem z tkaniny. W salonie pani domu. I tutaj ona zapraszała swoje przyjaciółki czy kogoś z rodziny. Bardzo często kobiety tutaj wykonywały robótki ręczne, czy grały na instrumentach, prowadziły korespondencję, więc to był taki mały salonik, gdzie pani domu mogła się ukryć, nie musiała starać się o to, żeby cały czas być na najwyższych obrotach, reprezentować, pełnić honory domu, tutaj mogła się właśnie schować. I tu proszę zobaczyć właśnie łoże, które jest krótsze. Podobno było to związane z tym, że ponieważ wtedy nie działały, znaczy nie było po prostu antybiotyków, więc ludzie chorując na górne drogi oddechowe, łatwiej im było po prostu spać w pozycji siedzącej, łatwiej było po prostu odkaszlnąć. Dlatego nie trzeba było robić tak długich łóżek, tylko się po prostu podkładało poduszki i spało się w ten sposób, tak. Proszę zobaczyć, tak jak mówiłam, tu są te płytki z wapienia holandzkiego. Proszę wchodzić i wychodzić, ale proszę wchodzić tam do końca, można popatrzeć. Tam jest przepiękny sepet obijany blachą, który spełniał rolę takiego sejfu. Dlatego, że był pancerny, zamykany na kluczyk i też pan Maciej Kraiński specjalnie kiedyś powyciągał wszystkie te szuflady, żeby zobaczyć, jakie są długości i oczywiście znowu spełniał rolę właśnie takiej sekretery, dlatego, że niektóre są krótsze, więc można było coś tam schować. I tu są ten wapień holandzki pochodzący stąd, zgromadzony właśnie w tym miejscu jako skarbczyku, czyli pomieszczeniu najstarszym, sięgającym właśnie XVII wieku. Prawdopodobnie, jak Państwo zobaczą, część ścian jest osmolonych, że tutaj po prostu był kiedyś taki centralny kominek, tak przypuszczamy. I chyba już dzisiaj wszystko.
Najlepsze, bo pomorskie.